Hubert,
Filip,
czy pamiętasz, jaki jest numer odcinka?
Pamiętam, gdyż przed chwilą wpisywałem nazwę folderu, która równa się numerowi odcinka. Odcinek 276 podcastu Hammerzeit, nagrywany w dniu dzisiejszym, nie powiemy wam kiedy, będzie zajmował się wieloma poważnymi artystycznymi rzeczami.
Tak, jeżeli chodzi o tak zwane ratio, to myślę, że 3/4 to jest rzeczy prawie ambitne, a 1/4 to takie zupełnie nie do końca.
Bo otóż, drodzy słuchacze, plan wyglądał następująco. Obejrzeliśmy w ostatnim czasookresie trzy filmy z kategorii tych takich, co się je określa jako prawdziwe kino.
Tak, tak, bo tam płaczą i są długie, powolne ujęcia i jakieś dramaty w tle.
Dokładnie. I postanowiliśmy nagrać ambitny odcinek na temat trzech tych filmów, bo jak wiadomo, im film bardziej ambitny, tym krócej możemy o nim z sensem rozmawiać. Ale Filip, mieliśmy taki piękny plan i co? I dzień przed nagraniem pojawił się pierwszy zwiastun i w dzień nagrania pojawił się drugi zwiastun i znowu zamiast o ambitnym kinie będziemy rozmawiać o superbohaterach i statkach kosmicznych.
Tak, pan redaktor ma rację. Będziemy mieli dygresję, która została zaplanowana z premedytacją. Zwiastun trzeciej części Dune'y i zwiastun czwartego części Spidermana.
A właściwie pierwszej części nowego otwarcia.
Tak, reboot tak zwany soft, no bo jak wszyscy wiemy, skończył się Spider-Man trzeci rzeczami straszliwymi i ja w ogóle zapomniałem o tym, że wszyscy zapomnieli o Spider-Manie i ten zwiastun mi przypomniał, że oni
jak
nie
pamiętają. Jak to zapomniałeś? Przecież to była taka wzruszająca scena, że on poszedł do tej kawiarni i zobaczył, że ona ma rankę na czole i nie chciał dokładać jej kolejnych ranek, w związku z tym nie przedstawił się na nowo.
Ja rozumiem to wszystko, ale to jest efekt tego, że wielkim kocem przykryła się moja miłość do MCU i jest tylko taki mały, wiesz, taka mała bulwa na środku, bulwa miłości pod kocem i ona będzie wzrastać, mam nadzieję, w toku najbliższych miesięcy, no czyli zaczynamy od Spidermana, więc obejrzenie tego zwiastuna sprawiło, że nawet się tak trochę podekscytowałem, bo zapomniałem, jaka była stawka i że teraz jesteśmy po resecie i bardzo się ucieszyłem widząc Franka i
mniej się ucieszyłeś widząc znowu ninjów.
Tak, znowu ninjowie, kurde, z tego, jak wszyscy wiemy, Defenders nie byli najlepszą odsłoną Netflixowego.
Ale ewidentnie trailer pokazuje nam, że Ronsia powróciła.
Tak, The Hand is Back. Jest oczywiście pan doktor Banner, który będzie mówił, a ty chłopczyku, jak się nazywasz?
A on nie był zielony ostatnio, wielki, mądry, zielony, teraz jest znowu normalny? Jak to było? Ostatnio przyjechał w ogóle z jakimś swoim kosmicznym synem, nie?
A to było w serialu. Czy to w ogóle będzie miał jakikolwiek ciąg dalszy? Nie będzie miał.
To już nie jest all connected w takim razie.
To jest wszystko do tego, prowadzi do tego, żeby zresetować intensywnie i móc się skupić na X-Menach.
Tak, i wszystko wskazuje na to, że Spider-Man Brand New Day będzie podążał fabułą, którą nawet kojarzę z starych polskich komiksów, polskich wydań komiksów, czyli że Spider-Man ewoluuje w bardziej Spidera niż Mena i w Men Spidera, czyli jeśli będzie tak jak w komiksie, to urosną mu dodatkowe 4 ręce i będzie taki pokryty takim... będzie trochę ohydny.
Bo są czarne oczy oraz organiczne sieci.
To chyba też w tej bajce z lat 90. był ten motyw, że on się zmienił w tego takiego pająko bardziej podobnego. Ale to, co ciekawe, bardzo mnie rozbawił, jeszcze tylko taka techniczna obserwacja, że bardzo intensywnie w pierwszej scenie trailera pokazywali, że ma bardzo duże miotacze pajęczyn, bardzo rozbudowane, po to, żeby później widz dużo łatwiej zrozumiał, że w tej scenie on się złapał pajęczynę, ale nie miał ich na sobie, Filip. Czyli znaczy, że mutuje w Tobiego Maguire'a dużo bardziej.
Okej, czyli komicznie wielkie, tak? Miotacze pajęczyn, niczym z filmu Top Secret, komicznie wielki telefon, na przykład. No dobrze, ja rozumiem. Jeżeli to będzie show, don't tell, czyli będziemy widzieć pewne rzeczy, a nie będą nam powtarzać ważnych punktów fabuły w dialogach, to będę zadowolony. I co mi jeszcze się podoba? Podoba mi się jeszcze... Coś mi się jeszcze...
Bardzo intensywne sutki Toma Hollanda ci się podobają.
Tak, big brown nipple people. To było? To było Kung Pao.
Kung Pao.
Tak, bardzo intensywny. Jeżeli chodzi o buły, to już widzę, że konkurencja się rozpędza pomału, ale o tym pogadamy sobie za 11 miesięcy dopiero.
Czyli Filip, czy pamiętasz, jak się w ogóle kiedyś zachwycaliśmy, że Tom Holland wreszcie wygląda jak nastoletni Spider-Man? To te czasy się już skończyły, w związku z tym mam nadzieję, że fabuła tego filmu wystarczająco czasowo zostanie popchnięta do przodu, żeby uzasadnić jego wygląd jednak już mocno dorosły. Jest na studiach, więc mam nadzieję, że jest na przykład na trzecim roku, a nie na pierwszym, ale...
No pytanie, jak wiesz, jak oni serio traktują te przeskoki czasowe i to, że dana fabuła dzieje się w jakimś tam roku określonym.
Albo jest to uniwersytet trzeciego wieku.
Tak, jest słuchaczem studiów wieczorowych, marketingu na pewno, bo przecież pracuje pewnie jako kurier albo nie wiem, czy on będzie robił zdjęcia w ogóle jakieś.
Na razie nic na to nie wskazuje, na razie widać, że mieszka w nie najlepszych warunkach, pierze strój w starej pralce, co jest bardzo fajne ujęcie swoją drogą. Mm-hmm. Swoją drogą, nie wiem, czy to chciałeś powiedzieć, że ci się też podoba, ale bardzo mi się podoba sytuacja, w której powraca bardziej namacalny strój Spider-Manowy, czyli taki, który lekko się łopocze na wietrze.
Okej, tak.
I jest taki bardziej materiałowy niż super technologiczno-elektroniczny. Więc cieszę się, że wrócili do tego. To w filmie z filmami z Andrew Garfieldem było bardziej intensywnie, zwłaszcza tym pierwszym pokazane. To mi się zawsze podobało, więc kibicuję. Frank oczywiście zawsze na propsie. Skorpion wreszcie się doczekał.
Tak, będzie miał więcej może linii dialogowych.
Tak, a może to jest tylko jedyna linia, jaką wypowiada w całym filmie i to jest scena, która otwiera cały ten film, tak, i zostanie koniec. Pokonany tak, w pierwszej tak. scenie i koniec. Nic nie wiemy.
Przypomniałem sobie, co chciałem powiedzieć, że mi się podobało, że Hubert jest stawka raczej niska. To znaczy nie będziemy ratować świata, tylko będziemy ratować Manhattan lub Nowy Jork ewentualnie cały. Więc to jest fajne, czyli ten taki street level superhero fighting, to jest dobre.
Na 99% duża stawka pojawi się w scenie po napisach.
Oczywiście, kochany, bo przecież wszyscy czekamy na Doomsday, który będzie Dunesdayem, ale o tym za sekundę. I ta plota taka, że Sadie Sink będzie Jean Grey.
No coś tutaj, tutaj mamy jakieś takie przebłyski, że jest ta starsza pani, która się przenosi swoją osobowością z jednego strażnika na drugiego. Nie wiem, czy czarne oczy Spidermana trzeba wiązać raczej z jego mutacją, czy może właśnie z jakimś
opętaniem,
kontrolą. Niektórzy nawet piszą, że a może to jest Venom. Więc dużo pytań przed nami. Najważniejsze, że trailer bardzo dobrze zrobiony, trochę nabudowuje hype, bardzo przyjemnie się ogląda. Myślę, że będziemy czekać na ten film ze zniecierpliwieniem pewnie.
Tak jest, 31 lipca w polskich kinach i światowych też. A propos Dunesday, no to 18 grudnia w polskich i światowych kinach zarówno Duna 3.
I to teraz była moja impresja na temat muzyki.
I Avengers Doomsday. I teraz rób Avengers też.
To już zapomniałem.
Nie, to
to jest bardzo... Dobrze, przejdźmy dalej.
Dobrze. Teaser, proszę pana, tego filmu. Tak, teaser filmu, który sprawił, że jakiekolwiek smuteczki mógł odczuwać pan Timothy Chalamet po tym, jak został po pierwsze zdisowany kilkukrotnie ze sceny przez Conana O'Briana, a po drugie jego film został totalnie pominięty, jeżeli chodzi o rozdawanie nagród. No to wrzucił pan plakat najpierw bez żadnego napisu, gdzie ma intensywnie niebieskie oczy oraz intensywne blizny wokół tychże, po czym wjechały plakaty pozostałych bohaterów i teaser Duna część trzecia.
I w tym teaserze tychże blizn nie posiada.
Bo będzie się starzał strasznie, Hubert. Oficjalne informacje są takie, że film się dzieje 17 lat po dwójce i druga oficjalna informacja jest taka, że moja wiedza na temat uniwersum Duny opiera się na filmie Lyncha, na dwóch filmach Denis Villeneuve'a i na tym miniserialu sci-fi.
I to tylko też jego pierwszej części, bo ten serial, jeśli dobrze pamiętam, był kontynuowany. Potem chyba wyszły Dzieci Duny też jako ten serial.
Może, obejrzałem tylko te trzy pierwsze, więc generalnie moja wiedza się skończyła tak, jak bardzo szybko się skończyła, no nie tak bardzo szybko, ale skończyła się wiedza ludzi oglądających Grę o Tron i potem się zastanawiali, co jest grane. To ja teraz już się zastanawiam, co jest grane. Poczytałem sobie oczywiście komentarze ludzi, którzy mówią, a w tym sarkofagu to jest typ, który jest nawigatorem i on jest ryboludziem i jest obleśny, a Paul Atreides w międzyczasie zabił 61 miliardów istnień.
Tak, a jego syn jest wielkim robakiem czy coś takiego, tam są dziwaczne rzeczy się zaczynają dziać. Mam nadzieję, że w sposób godny pan Denis Villeneuve przeniesie to na ekran tak, jak to uczynił z częściami poprzednimi. Mm-hmm. Wraca Aquaman, więc jakby...
Tak, który ludzie też pytają, dlaczego Duncan Idaho wraca? Przecież on umarł. A mówią, że on umarł kilka razy i zawsze wraca, ale jak to i po co, to spoiler.
Bo on jest jakimś czymś tam genetycznym protoplastą czegoś dla jakiegoś wielkiego planu ekspansji tego czerwia na wszechświat. I to są jakieś strasznie pokręcone rzeczy.
Ale najważniejsze jest to, że po pierwsze będzie różne takie chanty będą. Pan Hans Zimmer będzie robił muzykę.
Będzie Anya Taylor-Joy.
Będzie Anya Taylor-Joy, będzie Rebecca Ferguson, będzie Florence Pugh. Generalnie buły męskie, żeńskie, wszystkie będą w tym...
Zapiaszczone.
Zapiaszczone będą bardzo intensywnie i pan Villeneuve obiecał, że tu jest najwięcej akcji. Film się rozkręca powoli, ale
tak,
że jest...
Tak wygląda, po tym trailerze wygląda, jakby był pełen akcji i też widzę, że język stylistyczny został już ustanowiony w pierwszej części, potwierdzony w drugiej i nie raczej nie wygląda na to, żeby miał się jakoś intensywnie zmodyfikować w ostatniej części trylogii.
Tak, mamy kolejnego dziwnego typa bez brwi.
Co ci mogę powiedzieć, Filip? Też będę czekał na ten film, też będę czekał prawdopodobnie na box set Dune Special Collector's Edition.
Ja też czekam na ten moment, kiedy obejrzymy sobie jedynkę i dwójkę przed pójściem na czy.
Tak, i obejrzymy część pierwszą, obejrzymy część drugą i pójdziemy na Avengersów.
No właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj jest, będzie do podjęcia bardzo poważna, Hubert, męska decyzja, na który film do IMAX-a, albo w ogóle czy IMAX odważy się puścić oba naraz, czy ktoś, bo słyszałem, że Duna się tak rozpycha, że oni chyba mają mieć pierwszeństwo rzekomo, ale to jest może jakiś news sprzed tygodni, który już jest nieaktualny.
Myślę, że tak, że to jest
nie wiem.
Że jeśli Cinema City podejmie za nas tę decyzję, to tak, Filip, pójdziemy na ten film pierwszy, który będzie
pierwszy
w IMAX-ie.
Tak.
Więc tak, dobrze, Filip, myślę, że dygresja 12-minutowa jest dygresją wystarczającą. Możemy poświęcić kolejne 10 minut na mówienie o ambitnym kinie.
Nie miał być 75%, więc musimy mówić przynajmniej minut, Hubert, 40. Oscary obejrzeliśmy na żywo po raz pierwszy od roku pańskiego 2004?
Piątego?
Kiedy był Władca Pierścieni, zabił wszystko? Władca wyszedł w trzecim, czyli zdobył w czwartym, czyli oglądaliśmy w 2004, czyli 22 lata temu.
Tak.
Oglądaliśmy na żywo Oscary i potem to była bardzo nudna ceremonia. Ta ceremonia była troszkę bardziej ciekawa. Były nawet zaskoczenia typu, o nie, dwa filmy zdobyły ex aequo Oscara, albo o nie, Sean Penn jest takim aktywistą, że nie ma go u nas, tylko jest na Ukrainie. I było kilka dobrych żartów, a nasze przewidywania, które poczyniliśmy za pomocą ankiety internetowej tuż przed rozpoczęciem ceremonii, były całkiem trafione.
Znaczy, myślę, że trochę ta ceremonia miała wszystkie karty rozłożone, to znaczy tam nie było specjalnie miejsca na zaskoczenie, zwłaszcza, że dwie pozycje filmowe, które były na czele stawki.
Tak.
Zasadniczo trochę też w naszej głowie było tak, że którakolwiek z nich by nie wygrała, to nie będzie najgorzej.
Tak, chodzi oczywiście o Grzeszników i Jedną bitwę po drugiej, bo bardzo oba filmy lubimy.
Tak, bardzo kibicowałem co prawda muzyce z Jednej bitwy po drugiej, bo była bardzo, bardzo oryginalna, ale niestety się Oscara nie doczekała, bo pan młody Islandczyk musi wszystkie Oscary zdobywać zawsze, teraz.
A on jest Szwedem?
Szwed, Islandczyk, nieważne. Więc ma już 3, to już mu starczy, już dajcie komuś innemu. Ale poza tym, no to specjalnych zaskoczeń nie było. Można prawdopodobnie trochę podyskutować na temat tego, czy Michael B. Jordan rzeczywiście te wszystkie nagrody aktorskie powinien zgarnąć, bo o ile w tej roli był bardzo dobrze obsadzony i świetnie sobie poradził i fakt, że zagrał dwóch bliźniaków i można było ich w sposób zupełnie oczywisty, nie tylko po kolorach kapeluszy, odróżnić, to jednak... To była taka rola nie może aż tak wymagająca, jak niektóre inne wśród kontrkandydatów.
No tutaj mamy w ogóle Sinnersi w wielu kategoriach, nie tylko na Oscarach, mieli ten taki cień społeczno-kulturowy, który sprawiał, że może wiesz, o jest tutaj ex aequo na przykład, są wiesz równorzędnie doskonałe osiągnięcia w kategorii takiej czy innej, to damy temu filmowi, którego znaczenie może być ważniejsze dla jakiejś części społeczeństwa.
Tak, trochę się obawiałem przed ceremonią, że będziemy mieli właśnie powtórkę z Władcy Pierścieni i Sinnersi na te 16 nominacji zgarnie 14 na przykład. i będzie to znowu totalna nuda, ciągle ci sami ludzie będą wychodzić na scenę. Na szczęście tak się nie stało. Wciąż jednak ceremonia rozdania Oscarów wymaga pewnego rodzaju odchudzenia moim zdaniem. Ona jeszcze musi być ciągle sprawniejsza.
No, było nieźle.
I mogliby robić to w sposób bardziej dyskretny niż zwijanie mikrofonu przed ludźmi na scenie.
Tak, szczególnie, że były takie dwa momenty w czasie ceremonii, kiedy to było bardzo, mówiąc znowu piękną polszczyzną, bo podcast Hammerzeit bardzo propsuje język polski, czyli cringe'owe, Hubert.
Tak, biedny był pan, który...
Za piosenkę, jako część teamu, za piosenkę Golden, która wygrała, zdobyła Oscara. Dziewczyny mogły... Nie, ta jedna przyszła dziewczyna z tych trzech. Tak. Ona się wypowiedziała w pełni, on wyciągnął kartkę
i wtedy zgasili mu światło. Słyszę, jak pod nosem sobie mówi, okej, fuck me, I guess. Więc tak, chociaż trzeba przyznać, że jedną z takich sytuacji Conan O'Brien sam rozbroił osobiście, stojąc na scenie i tak długo wpatrując się w tę sytuację, aż postanowili dźwięk i mikrofon przywrócić.
Tak, więc tu było miejsce na poprawę, było miejsce na przyspieszenie. Cieszy, że niektóre kategorie są łączone, to znaczy jak ktoś opowiada o krótkometrażowym filmie animowanym i tu oczywiście musimy powiedzieć brawo pan Maciek Szczerbowski, który został doceniony na Animatorze. Pozdrawiamy Animator! Pozdrawiamy Poznań! Pozdrawiamy film Dziewczyna, która płakała perłami. To Channing Tatum i Will Arnett zapowiedzieli również nominowanych do nagrody pełnometrażowy film animowany, więc tutaj są dobre usprawnienia. Generalnie okej, aczkolwiek ja bym się nie obraził, gdyby jeszcze się wcześniej zaczynała ta ceremonia, żebyśmy mogli być w domu o 2:50.
Dokładnie tak. I tajemnicą pozostanie, czy Conan O'Brien i jego team mieli przygotowane wersję filmiku zamykającego ceremonię na wypadek, gdyby wygrał każdy z nominowanych filmów. Tak, ja myślę, jeśli że... tak, to był to bardzo intensywny wysiłek produkcyjny, ale też... Nie tak sobie starałem wyobrazić, jak te sceny mogłyby wyglądać w przypadku pozostałych filmów i o ile w przypadku na przykład, nie wiem, Sinnersów bardzo łatwo sobie sytuację wyobrazić.
Blady Irlandczyk wychodzi na słońce i płonie.
Dokładnie tak. To w przypadku tych, nazwijmy to, spokojniejszych czy też bardziej ambitnych emocjonalnie produkcji mogłoby to być trochę utrudnione.
A ja myślę, że nawet jeśli nakręcili kilka, to prawdopodobnie wzięli...
Czy w przypadku wartości sentymentalnej on by się powiesił na tym stołeczku rzeczywiście?
No właśnie, nie, że wzięli pod uwagę to, który film rzeczywiście ma największą szansę wygrać. I tak myślę, że poza Grzesznikami i Bitwą to może Hamlet, może by tam, wiesz, gdzieś jakiś jeszcze jeden, ale wszystkich 9 na pewno nie ogarnęli, czy tam 10. No i tyle.
Czy w wersji Hamletowej Jessie Buckley też została zatrudniona, żeby równie rzewnie zapłakać nad zgonem Conana O'Briena, jak w przypadku swojego filmowego syna?
To byłoby bardzo... No ona by potrafiła, Hubert, zresztą została doceniona za to i nie tylko to. Ale myślę, że tutaj o Oscarach nie ma co, bo już to już dawno i nieprawda, Hubert, wiesz, cykl newsowy jest taki, że jak coś było półtorej doby temu, to już jest w ogóle koniec, trzeba zapomnieć.
Tak, w związku z tym będziemy teraz rozmawiać o trzech filmach, w których dwa były nominowane do różnorakich Oscarów.
I wszystkie są już stare, bo film Bez wyjścia, o którym opowiemy najwięcej na sam koniec, miał premierę oficjalną 13 marca, ale mam wrażenie, że wyświetlały go tylko kina studyjne, bo na przykład takie multikino to ma zaplanowany jeden pokaz w ramach kina jakiegoś tam super ambitnego w kwietniu. Natomiast kopnęłabym cię, gdybym mogła, to jest film z lutego. I Wartość sentymentalna, to jest również film z lutego. Oba były nominowane troszeczkę, tak jak gdybym miała nogi, to bym cię kopła, czyli kopnęłabym cię, gdybym mogła. Albo trochę bardziej, czyli Wartość sentymentalna. Hubert, który cię jakoś tak nęci, żeby go szybko omówić? Bardzo.
Chciałem jeszcze tylko nawiązać do tego, że być może film Bez wyjścia miał takie obwarowanie dystrybutorskie, że mógł być pokazywany tylko w filmach, które mają zepsuty centralny kanał dźwięku.
W kinach chciałeś powiedzieć. Tak, Hubert jak zawsze nie docenia trudności związanych z wyświetlaniem, wiesz, wielkomilionowych produkcji na tak skomplikowanym systemie. Czasem może coś nie pójść.
Ale
kabelek
do tego,
wiesz.
Tak, do tego wrócimy za chwilę. Dobrze, Filip, zanim przejdziemy do tego, który bym chciał omówić najpierw, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że mimo tego, że filmy są mocno zróżnicowane, łączy je oczywiście ten walor kina nie tylko estetycznie kojącego, ale i drażniącego twoje neurony, to między tymi filmami jest bardzo łatwo znaleźć jakiś element wspólny, a tym elementem wspólnym jest fakt, że wszyscy mamy przerąbane FIP. Jeśli nie dojedziecie trauma międzypokoleniowa, to dojedziecie rodzicielstwo, a jeśli cię nie dojedzie rodzicielstwo, to stracisz robotę i twoje życie też zostanie zrujnowane przez maszyny, które cię zastąpią. W związku z tym
to prawda.
Niepokojący trend w kinie obserwuję, że nie wiem, czy takie filmy więcej się ich robi obecnie, czy ja ich więcej oglądam, ale tak niepokojący trend pod tytułem filmy, które ci mówią przygotuj się na najgorsze, bo może nie być dobrze.
Dokładnie. Tym motywem wspólnym, takim bardziej prostolinijnie zaznaczonym jest rodzina.
Dysfunkcyjna zazwyczaj.
Dysfunkcyjna rodzina we wszystkich trzech filmach. To co, od kopania zaczniemy? Bo to już najstarsza jest produkcja, jeżeli chodzi o daty premier?
Dobrze, może tak być.
Dobrze, nominowana za rolę w tymże filmie Rose Byrne statuetki nie otrzymała. To chyba była zresztą jedyna nominacja dla filmu Kopnęłabym Cię, gdybym mogła.
I to była, trzeba przyznać, taka jedyna viable konkurencja dla Jessie Buckley.
Tak, bo jeżeli chodzi o kobiety, które wiesz, na barkach swych noszą ciężar całego świata, tego prawdziwego i tego emocjonalnego, to zdecydowanie obie panie miały co pokazać na ekranie. Bohaterka grana przez Rose Byrne jest dojeżdżana przez fakt, że chyba nie czuje się dobrą matką i uważa, że wszystko to, co jest związane z tym jakże wspaniałym i trudnym obowiązkiem jest nie dla niej, bo nawet to mówi wprost, że są osoby, które się nadają na matki, a chyba nie bardzo. I tutaj mamy pewien rozjazd, bo znamy opinię osób, Hubert, płci niemęskiej, które a, dziecko posiadają i mówią, że ten film jest tak, to jest dużo prawdy w nim, ja go rozumiem na poziomie nie tylko takim powierzchniowym, ale on się wżera we mnie. I są kobiety, które tych dzieci nie mają i one mówią, no nie wiem, no chyba nie do końca. A my te dzieci mamy. Nie jesteśmy kobietami, ale mój znak zodiaku panna, to ja trochę rozumiem.
To, co jest fantastycznie moim zdaniem w tym filmie pokazane, to jest fakt, że nie można się specjalnie, tak mi się przynajmniej wydaje, opowiedzieć po żadnej ze stron. Bo z jednej strony ten film trochę wymusza na tobie zrozumienie sytuacji tej kobiety i współczucie jej i sympatyzowanie z nią, a z drugiej strony na każdym kroku ci pokazuje, że to nie jest osoba, która wykazuje jakieś cechy, które należy bardzo mocno pochwalać. To znaczy to jest taki nowy twist na antybohatera, to znaczy to jest osoba, która sobie ewidentnie nie radzi tak. I która ma bardzo dużo bagażu emocjonalnego i różnych przywar, które wychodzą na każdym kroku i która, jakby tak podsumować jednym zdaniem, nie jest do końca dobrym człowiekiem.
Tak, no ty jako widz masz, ja tak przynajmniej miałem, masz patrzeć i mówić, no ja bym to zrobił lepiej, ja bym to zrobił inaczej, ja bym się powstrzymał, tak? Ja bym te emocje jakoś spróbował stłumić, bym doprowadził tą sytuację do lepszego rozwiązania, szczególnie jako ojciec też bym wiedział, że z tą biedną córką to muszę postępować inaczej, szczególnie, że ta córka jest naprawdę biedna, bo jest podpięta do maszyny, bo nie je, jest zbyt...
Jest tak, ale jednocześnie jest pokazana, a właściwie usłyszana przez widza w sposób bardzo irytujący. Ona się ciągle czegoś domaga, ona ciągle krzyczy, jak coś idzie nie po jej myśli, to od razu się awanturuje. Tak. Jest takim właśnie mocno stereotypowym obrazem wrednego dziecka, tyle że też ma powody, żeby się tak zachowywać.
I dokładnie tak samo jest przedstawiony przecież mąż nieobecny na ekranie, mąż bohaterki Rose Byrne, którego gra Christian Slater, który pojawia się na samym końcu. Okazuje się, że to jest bardzo dobry ziomek.
To jest bardzo dobry ziomek i w ogóle właśnie to jest tak samo, dziecko wredne, wymagające szalenie, ale jednocześnie pokrzywdzone przez los. Mąż, który jest nieobecny, zdystansowany emocjonalnie, nie docenia problemów naszej bohaterki, ale jak już się pojawia, to okazuje się, że rozwiązuje te problemy, z którymi ona się męczy miesiącami bardzo szybko, więc i nie można mu specjalnie zarzucić niczego, więc te wszystkie tutaj dualizmy ciągle się pojawiają i bardzo mi się podoba, że ten film rozgrywa to w taki sposób, że nie daje ci jednoznacznej odpowiedzi, czy ona ma w 100% rację, postępując tak, jak postępuje, i bardziej się zaczynasz zastanawiać, czy ty byś w takiej podobnej sytuacji poradził sobie lepiej.
No właśnie, bo my oczywiście patrzymy na to z perspektywy osób, które jako tako są poukładane emocjonalnie i psychicznie, więc nie mamy pewności, żebyśmy zareagowali tak samo. Szczególnie, że film jest skonstruowany, czego się nie spodziewałem w ogóle, jako taki trochę lekko horrorowy. To znaczy, to na co zwróciliśmy obaj uwagę, że jaki ładny font. Tytuł jest napisany takim krojem, który ci ma przywoływać horrory z lat 80. albo powieści Stephena Kinga. I okazuje się, że to nie jest przypadkowy zabieg, bo w trakcie oglądania mamy te sceny, kiedy ona ma jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, takie wizje, jakieś takie odloty, gdzie jej umysł gdzieś tam wędruje, a potem wiesz, wszystko wraca, tylko głośniej i ona się musi odnaleźć na nowo w danej sytuacji, bo gdzieś tam jej umysł zawędrował. Sam fakt, że ten film się dzieje, mam wrażenie, teraz mogę oczywiście to nie pamiętać tego tak dokładnie, ale przynajmniej jego połowa jest w nocy, albo nawet więcej. Tam jest strasznie ciemno w tym filmie, więc to jest też metafora ścian tych emocjonalnych, które na nią napierają, jest coraz ciemniej, coraz trudniej.
No tej symboliki w tym filmie jest bardzo dużo. Też chciałem zwrócić uwagę, że kolejny element, który jakby rozbraja tę poważną sytuację, to jest pan A$AP Rocky, który jest ta scena, gdzie ona go prowadzi do mieszkania, żeby pokazać, jak jej życie jest całe zrujnowane przez tę cholerną dziurę w suficie, a mówi, mogłaś tu w tym drugim pokoju spać na kanapie, po co się ty przeprowadziłaś, co sobie w ogóle wymyślasz, tak, sobie za problemy.
A po czym spadł.
Po czym spada z tej dziury i łamie sobie nogę, więc tutaj dużo jest takich rzeczy. Podoba mi się, że ten film nigdy nie przeholowuje w taką stronę, żeby łopatologicznie coś wyjaśnić. Nawet finał, gdzie ona dosłownie mierzy się z falami, które na nią napierają, mm-hmm, tak? I pokazane jest to w sposób bezpośredni i nie jest przekombinowany. Mm-hmm. Więc dużo do zastanowienia się jest w tym filmie, a przy okazji jest to film, który jest też bardzo rozrywkowy.
Tak, a w atrakcyjny sposób filmowo pokazuje te wszystkie trudne tematy i jest tam trochę miejsca do śmiania się, jak zresztą Hubert w życiu. To jest bardzo życiowy film, mimo tej takiej mrocznej estetyki.
Jeszcze jedno skojarzenie miałem, jeśli chodzi o ten film, główną bohaterkę. Ona dość intensywnie skojarzyła mi się z główną bohaterką Apple'owego serialu Pluribus, który jest o czymś zupełnie innym oczywiście, ale ma tę cechę wspólną, że tam też mamy główną bohaterkę, której powinniśmy kibicować, bo ona teoretycznie ma rację w tym, co robi, ale jest jednocześnie tak nieznośną osobą i tak zapatrzoną w siebie osobą, że ciężko jest jej kibicować i ten taki dyskomfort, który w widzu to powoduje, sprawia, że zarówno ten film, jak i ten serial jest dużo lepszy, niż gdyby to była postać określona jednoznacznie.
No i pięknie, sztuka ma wywoływać jakieś emocje, więc zdecydowanie film kopnęłabym cię, gdybym mogła, zalicza się do tego nurtu troszkę bardziej ambitnego, troszkę bardziej artystycznego, ale nie jest jednocześnie jakimś takim, wiesz, przeintelektualizowanym paszkwilem, który ma ci wywoływać w tobie reakcję taką, bo to jest tak trudne, że ja tego nie rozumiem, więc tak, to musi być
tak,
super.
Te wszystkie sytuacje, z którymi ona się mierzy, te wszystkie osoby, które nawet jeśli teoretycznie próbują jej pomóc, to w jej przynajmniej postrzeganiu są wobec niej opryskliwe albo wredne, albo z jakiegoś powodu nieprzyjemne. Pani lekarka w szpitalu, tak? Mm-hmm. Pan parkingowy, pani sprzedawczyni w tym hotelowym sklepiku i takie postać za postaciami, tak? Ten budowlaniec, który porzuca robotę po tygodniu, bo musi się zająć swoimi rzeczami. No tak, no, może się tak zdarzyć, ale dokładnie. To wszystko jest pokazane z takiej perspektywy właśnie przetrawionej przez nią, że oni cały świat jest zorganizowany przeciwko mnie. Super, bardzo lubię filmy, które powodują we mnie wzrost ciśnienia w trakcie oglądania. Jeśli miałbym znaleźć jedną wadę, i to też jest przywara, już o niej rozmawialiśmy, ale to jest przywara nie do końca zasłużona, ale no niestety. Conan O'Brien w roli kolegi terapeuty, który jest też typem obślizgłym i dosyć nieprzyjemnym, to jednak, mimo tego, że Conan O'Brien poradził sobie z tą rolą wyśmienicie moim zdaniem, on był bardzo przekonujący, on zrobił to, co miał zrobić, to jednak w dalszym ciągu to jest Conan O'Brien, który udaje inną postać i to nawet nie jest kwestia jego talentu albo braku talentu aktorskiego, tylko po prostu on jest już tak silną osobowością popkulturową, że nie potrafi uciec od tego wizerunku samego siebie.
Zgadzam się, tym niemniej, cytując klasyka, podobało się to dla mnie. I myślę, że każdy rodzic odnajdzie w tym filmie cząstkę siebie, nawet jeśli jest ekstremalnie cierpliwym, wyrozumiałym i łagodnym jak baranek rodzicem.
Ale też chciałbym nie zawężać tego, bo bardzo nie jest sympatyczną sytuacją, kiedy tylko rodzice będą w stanie zrozumieć ten film.
Absolutnie nie.
Nie stosujemy żadnego gatekeepingu, to jest dobry film dla wszystkich. To
już nie do kina, bo pewnie nie zdążycie, ale jak niechybnie pojawi się pod tą czy tamtą ikonką na waszym Smart TV, to proszę śmiało kliknąć, bo będzie to seans dobrze spełniony.
Tak jest.
Niech będzie. Dobrze. Drugi ambitny film, Hubert, który się rozgrywa w innym kraju, jest po innemu mówiony.
Częściowo przynajmniej.
Przynajmniej częściowo, tak. I są tam też postacie, które mają problemy z dziećmi lub rodzicami.
Tak, no to też jest motyw, który się powtarza nie tylko między tymi dwoma filmami, ale tak jak rozmawialiśmy o filmie o Hamlecie. Hamlecie, to stwierdziłem, że tematyka też jest podobna, tyle że poruszona w sposób zupełnie inny w przypadku filmu Wartość Sentymentalna. I tu już trochę zahaczamy, wydaje mi się, z tym filmem o takie kino, które może cię bardzo przekonać do siebie, ale nie musi, bo wystarczy, że coś w twoim odbiorze tego filmu by nie zagrało i już możesz go sklasyfikować jako ckliwy bullshit.
Albo nudny bullshit, bo...
Nudny, ckliwy bullshit.
Tak, bo Wartość Sentymentalna jest filmem, który nie jest w żaden sposób efektowny, w żadnym momencie. Jedyny tak naprawdę efektowny moment, który macie wyrwać trochę z tego zamyślenia, to jest ta sytuacja, kiedy się odpala sztuka. Jak główna córka mówi i wjeżdża ten technorytm, a reszta to jest, wiesz, różnego rodzaju oblicza emocji dwóch córek porzuconych przez ojca filmowca, który wraca tylko wtedy, kiedy jest mu to na rękę, żeby wykorzystać ich talent w jakiś sposób, ale jeśli państwo film widzieli, to nie jest to spoiler i przy okazji nie jest to spoiler do filmu Hamlet, jeśli państwo to widzieli, ale tak się składa, że po prostu tatuś pisze scenariusz, który ma jakiejś kobiecie wynagrodzić trud i pokazać, że on to rozumie, że on wie, że jak jest i zobacz jak ja cierpię. To jest dla ciebie.
Tak, a jednocześnie jest to scenariusz, który pokazuje, że problemy w tej rodzinie i sytuacje, które występowały, nie wynikają tylko z jego po prostu niechciejstwa, tylko z właśnie międzypokoleniowej traumy, która w tej rodzinie siedzi od dawna i której bardzo namacalnym symbolem, a jednocześnie jednym z bohaterów tego filmu jest dom, w którym mieszkają i spoiler, którego na koniec się pozbywają, żeby wreszcie tę traumę z siebie zrzucić. Jest to film, który ma taki dosyć szczęśliwe zakończenie, bym powiedział. Te problemy może nie są rozwiązane, ale przepracowane i bardzo się cieszę, że zdecydowali się na raczej optymistyczne zakończenie tego filmu, bo prawdopodobnie byłby nieznośny, gdyby skończył się na bardzo niskiej nucie.
Oj, zdecydowanie. I czy też miałeś takie wrażenie, że bardzo hajpują ten, znaczy siłą rzeczy, bo tego wymaga fabuła, ale że hajpują jako arcydzieło ten scenariusz, którego nigdy w całości nie usłyszeliśmy, nie mogliśmy poznać. Historii, która nie jest historią matki ojca, czyli babci dwóch sióstr, ale trochę jest i znamy tylko te fragmenty i ten jeden jedyny moment, który do mnie trafił, to znaczy ja go odebrałem tak bardzo, wiesz, od przepony, od brzucha gdzieś tam z wnętrza, czyli jak siostry czytają ten krótki fragment, to znaczy mówię, ja to przeczytałam, ja to rozumiem, przeczytaj to. I w trakcie czytania one płaczą. Jezus.
Ale one płaczą bardzo dyskretnie i to jest to, co mi się w tym filmie podobało. Zresztą wszystkie emocje pokazywane w tym filmie nie są głośne. Tak jak Jessie Buckley krzyczała bardzo intensywnie, jak jej syn Hamlet umarł na jej oczach, czy też nie na jej oczach, nie pamiętam już.
Na materacu.
Na materacu. Umarł na materacu i ona bardzo intensywnie płakała. To tutaj te emocje są przepracowywane. Wydawało mi się to, przynajmniej w trakcie seansu, w taki sposób dużo bardziej ludzki, naturalny, prawdziwy film. Jest film bardziej o życiu. Ludzie nie do końca wyrażają zawsze te emocje, nie do końca, nawet jeśli się dogadują między sobą, to pozostają między nimi niedomówienia i takie tematy, które są nieporuszone i choćby nie wiadomo ile to trwało, jak w tym przypadku mamy kilka pokoleń, to nawet wtedy te niedomówienia zostają i w sposób, w jaki są pokazane przeżywanie emocji przez bohaterów tego filmu, dużo bardziej wtedy do mnie trafił niż emocje z Hamleta i tak już zostało. Ten film też ma swoje bardzo ciekawe elementy humorystyczne, taki mocno, bym powiedział, skandynawski humor, tak? No ten wisielczy humor ze stołkiem, tak? Nagadałem jej, że to jest ten stołek, na którym ona się powiesiła, to jest ten ZK, tak? Ale też cała fantastycznie zabawna, a jednocześnie niekomfortowa scena, w którym Stellan Skarsgård odwiedza swojego starego drucha od zdjęć filmowych i orientuje się, że on już jest taki stary, aż nie dam rady z nim nic nakręcić. I jak teraz się z tego wykręcić, żeby mu nie zrobić przykrości? I to jego po prostu wyraz twarzy Stellana Skarsgarda, który mówi: Jezu, on jest już taki stary, a ty jesteś już taki stary, a nie jestem taki stary, nie.
Tak, tak. To kupiłem to w 100%. Rozumiem jakby ten sposób oceniania rzeczywistości tylko twarzą. To znaczy, jesteś zbyt dobrze wychowany i to jest twój zbyt dobry znajomy, żeby jednak przekroczyć tą granicę i powiedzieć mu wprost, bo on: czekałem na ciebie, wiedziałem, że wrócisz, będziemy jeszcze coś razem robić. Hubert, czy to jesteśmy my za 35 lat?
Za bardziej 15 bym powiedział, ale tak, Stellan Skarsgård w ogóle bardzo dobrze się sprawdza zawsze w rolach, w których musi pokazać taką cichą melancholię. On ma bardzo smutne spojrzenie, on ma twarz, która idealnie nadaje się do odgrywania takiego cichego dyskomfortu i cichego smutku, więc w tej roli poradził sobie wyśmienicie, a także nie oszukujmy się, my jako, wiesz, popcornowi zjadacze amerykańskiej kultury filmowej, jeśli w filmie większość dialogów nie jest w języku angielskim, tylko w tym przypadku norweskim, to od razu aktorstwo wygląda na dużo, dużo lepsze. Nie?
Tak, tak. To cytując Between Two Ferns, kiedy Zach Galifianakis pytał Benedicta Cumberbatcha, czy gdyby nie jego akcent, ludzie szybko zorientowali się, że jest beznadziejnym aktorem. Więc tak, to wszystko działa. Zresztą no to jest takie śmieszne, taka stygma trochę, że kino europejskie to jest automatycznie lepsze, a to jest dramat o rodzinie, to już przynajmniej zaczynasz z pułapu 7/10, bo tak to jest skonstruowane. A pytanie, czy wiesz, docenisz go jeszcze bardziej, bo jesteś koneserem kina lub subskrybentem pewnej platformy i jesteś w stanie odczytać klucze różne fabularne lepiej niż przeciętny widz. W każdym razie na pewno Akademia doceniła, bo wartość sentymentalna Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny zgarnęła pan Joachim Trier razem z całą ekipą, zresztą przecież wyszedł.
I za scenariusz?
Za scenariusz oryginalny? Nie, oryginalny dostał Sinners. To była adaptacja, to była? Już zapomniałem, Hubert. Powinniśmy się lepiej przygotować do tego.
Nie, adaptację dostała Bitwa za adoptowanie niezaadaptowalnej powieści.
Tak, no a za scenariusz dostali Sinnersi przecież, nie? Czy nie? Czekaj, liczę teraz. Sinnersi dostali za Michaela, dostali za muzykę, za zdjęcia i właśnie mi się wydaje, że za scenariusz.
Być może.
To jest takie proste do sprawdzenia, ale zostawmy to w sferze niedopowiedzeń, bo podcast Hammerzeit to prawda, państwo.
Nie będziemy udawać, że wiemy wszystko, gdyż byłoby to bardzo trudne w naszym przypadku.
Oj tak, jest poprzeczka nie do przeskoczenia. W każdym razie, ten film również jest bardzo udanym filmem. Zaskakująco blisko są te właśnie tematy, co zresztą powiedziałeś mi po obejrzeniu przez nas Hamneta, że słuchaj, to jest prawie to samo, tylko się dzieje wcześniej, czasowo. Więc pełna zgoda. Jestem zadowolony z seansu. Nie uśpił mnie ten film. Starałem się bardzo wczuć w to, co pokazują pani, szczególnie panie siostry, które zresztą obie, pani Renata i pani Inga, zostały tak obsadzone, że mogły być siostrami. To też zawsze szanuję. Kurczę, no, nagroda Oscarowa za casting w tym roku była po raz pierwszy przyznana, więc super. Bardzo doceniam, jak wkłada się dużo serca w to, żeby te postacie na tym ekranie sprzedawały też po prostu wyglądem to, kim są, czy kim mają być. I bardzo mi się podobało. Więc drugi z naszych oscarowych zaległych seansów uważam za udany. Czek zaliczone. I teraz przechodzimy do filmu, który nie został dominowany do niczego. A czy wiesz dlaczego? Jest nieoficjalna informacja, dlaczego w ogóle został olany film bez wyjścia.
Nie wiem, dlaczego żyłem w przekonaniu, że to jest film z tego roku, więc dlatego został olany.
Nie, jest filmem z roku 2025, a został, proszę pana, olany rzekomo, bo pan Chan-wook Park niechcący pracował nad tym serialem dla HBO, Sympatyk, w czasie, kiedy był strajk scenarzystów i aktorów. Nie wolno nic robić. Wszyscy jesteśmy ten, a on był łami strajkiem.
Wziął i zapomniał.
Zapomniał. No proszę, tak jak Daenerys zapomniała o flocie, to on wziął, zapomniał, że jest strajk. I podobno dlatego, a jakby nie patrzeć, sukces sprzed 6-7 już nie, sześciu lat filmu Parasite, który jest bardzo blisko tematycznie i emocjonalnie, i jeżeli chodzi w ogóle takie, wiesz, mieszanie dramatu, kryminału i komedii. Sukces odniósł potężny. Można się dziwić dlaczego, ale też po prostu może to nie jest film, inaczej, to jest film, który trafia po pierwsze do fanów kina koreańskiego, bo od lat 10-20 mam wrażenie, że to kino ciągle jest na fali wzrostowej, szczególnie na zachodzie, i ciągle są, ten film musisz obejrzeć, ten jest świetny. Jakiś reżyser ma jeden, drugi, trzeci taki film, który powoduje, że ludzie nagle wsiąkają głębiej i szukają inny. Starsze filmy tego reżysera.
A tu jest jeszcze dodatkowy wytrych pod tytułem: musicie obejrzeć ten film, bo tam gra ten kolej ze Squid Game. I on tutaj jest w zupełnie innej roli, więc myślę, że tutaj wszystko, wzajemne hajpowanie się tytułów też działa. Natomiast Filip, jeśli chodzi o pana Park Chan-wooka, to szczerze mówiąc, zdziwiłem się, jak niewielkim miłośnikiem jego twórczości jestem. Gdyż poza oczywistością w postaci Oldboya, który jest filmem absolutnie wybitnym i jednym z takich filmów, których się nie zapomina nigdy.
To jest tak, jedno z arcydzieł współczesnej kinematografii.
Mówimy o wersji oryginalnej oczywiście.
Nie amerykańskiej, tak.
To pozostałe jego filmy trochę mi bokiem przeszły.
Weź mnie przypomnij, bo ja, wiesz, ja jego i Bong Joon-ho mylę strasznie. Oldboy, tak. Pani Zemsta, mam na liście od tak dawna, że ten. I Sers, bo to jest o wampirach. To też mam na liście. Stokera widziałem. Handmaiden widziałem. Decision to Leave nie widziałem.
No więc właśnie, więc ja się okazuję, że chyba jeśli miałbym tak na pierwszy rzut oka spojrzeć, to poza Oldboyem chyba tylko z tą Służącą widziałem. Natomiast zdziwiło mnie to, bo byłem święcie przekonany, że widziałem dużo więcej filmów jego, ale być może, tak jak mówisz, pomyliłem go z innym reżyserem koreańskiego pochodzenia.
Podcast Hammerzeit szanuje wszystkie kultury i innych rasy na tej planecie, mimo tego, że potrafi pomylić jednego koreańskiego reżysera z drugim koreańskim reżyserem, no ale dobrze.
Dobrze, to teraz Filip, chciałbym cię zapytać, bo od dłuższego już czasu jesteś bardzo mocnym propagatorem tego filmu, nawet przed jego obejrzeniem. Mm. I chciałbym cię dopytać, co w takim razie tak poruszyło cię w zaproponowanej fabule pana Park Chan-wooka?
Słuchaj, no, że zdarzają się w życiu każdego dorosłego człowieka takie sytuacje, kiedy uporządkowana struktura każdego dnia zostaje zachwiana lekko. Na przykład przez ograniczenie kontraktu dotychczas sprawowanego na zasadzie etatu. I w momencie, kiedy historia w dużo bardziej krwiożerczym, jak się okazuje, świecie koreańskich firm papierniczych z jakiegoś powodu pokazuje, że utrata pracy wymuszona lub oddolnie wyzwolona, czyli pochodząca z wnętrza osoby tracącej pracę. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? Albo ja rezygnuję, albo ze mnie rezygnują. To tam takie przejaskrawione pokazanie tego, tej walki, rozumiesz, o byt, jak w polskim hip-hopie. W całym kraju wręcz ciągła walka o byt. No to sprawiło, że mnie to zainteresowało, a sam fakt, że to jest już utytułowany i jakoś tak posiadający odpowiednią renomę film reżysera, którego
zaufałem,
dokładnie. Reżyser, którego lubię. Poza tym zwiastun kupił mnie jedną sceną. Kupił mnie sceną, która w wersji pełnej w filmie była jeszcze lepsza, bo to, co mnie kupiło w zwiastunie, to jest ten moment, kiedy on celuje z pistoletu do typa siedzącego na fotelu i ma rękawicę kuchenną, pod którą ma drugą rękawicę kuchenną, trzecią rękawicę kuchenną i foliowy worek. A jak wiemy wszyscy ci, którzy oglądali film w kinie, to ta scena jest dużo dłuższa, jest dużo lepsza, jest prawdopodobnie najlepszą sceną tego filmu, która, jak mniemam, mogła trochę cierpieć, Hubert, przez słabo skalibrowany centralny kanał.
Nie, akurat ta scena nie ucierpiała w ogóle, bo całość poza muzyką była wytłumiona, a muzyka, jak dobrze wiemy, z centralnego kanału nie dobiegała, więc tutaj akurat brzmiało to dobrze. Ale dobrze, zaadresujmy najpierw słonia w takim razie w pokoju, jakim jest niedobór dźwiękowy kina, w którym oglądaliśmy ten film, bo drodzy słuchacze, wszystko było w porządku, gdyby nie fakt, że głośnik centralny, przedni głośnik centralny, z którego dobiega zazwyczaj około 80-90% dialogów w każdym filmie, brzmiał, jakby był umieszczony w piwnicy tego kina, a nie za ekranem. Nie wiem, czy była to kwestia bardzo złego wyważenia suwaków na konsolecie dźwiękowej, czy po prostu awarii.
Fizyczne uszkodzenie
głośnika wysokotonowego w tejże kolumnie. W każdym razie spowodowało to, że przez pierwsze 30 do 40 minut tego filmu nie mogłem absolutnie wejść w tę fabułę, bo ciągle docierało do mnie to, że to brzmi bardzo, bardzo, bardzo niedobrze.
Nie, to jest prawda, jak oglądasz bardzo dobrą rzecz w niekomfortowych warunkach, to potrzeba dużej siły woli, żeby spróbować, wiesz, ten umysł zmusić do skupienia się na historii.
To na szczęście jest duża siła tego filmu, tak, że był na tyle fajnie i skutecznie poprowadzony, że po tej pierwszej 30-minutowej części, gdzie nie mogłem się w ogóle skupić na fabule, jakoś jednak mi się udało.
Jakoś bardzo. Czyli pierwszy akt trochę przecierpiałeś, ale reszta tego trwającego 2 godziny 20 minut filmu, czyli raczej dłuższy niż krótszy, spowodowała, że już wsiąkłeś i jak na długość trwania filmu, to uważam, że tempo ma fantastyczne i nie czułem znużenia. Byłem bardzo ciekawy, co dalej, co teraz, bo to jest taki film, że tak naprawdę tam się wszystko może wydarzyć, a jeżeli Państwo znacie plakaty tego filmu, to wiecie, że istotnym elementem wizualnym promocji filmu Bez wyjścia jest donica wielka trzymana nad głową przez głównego bohatera i można by sądzić, że to jest na przykład, jak to często bywa w materiałach promocyjnych, jakiś kulminacyjny moment albo może finał wręcz.
A tymczasem to jest pierwsza przymiarka do czynów niecnych.
Dokładnie, to jest pierwsza przymiarka do czynów niecnych, czyli drodzy Państwo, jeżeli nie wiecie, o co chodzi w filmie Bez wyjścia i obejrzycie go sobie za pół roku na streamingu i nie straszne wam spoilery. Pan, którego nazwiska oczywiście sobie nie przypomnę, poza tym, że ma tam jest Yu gdzieś w tym jego imieniu i nazwisku.
Lee Byung-hun,
dobrze. To on, proszę pana, traci pracę jako wybitny specjalista w firmie produkującej papier, jednej z kilku na rynku koreańskim i jak się okazuje, tych tracących pracę jest wielu i potem jest kilka osób na jedno miejsce, jak na dobrych studiach i ciężko jest zdobyć tą robotę i on jest ciągle pomijany, więc wpada na szalony plan. Aha, jak będzie mniejsza konkurencja, to ja prawdopodobnie zdobędę tą pracę, bo jestem świetnym fachowcem.
A jako, że jest świetnym fachowcem, to mimo swojej takiej ludzkiej niezdarności, no bo nie każdy z nas rodzi się jako urodzony morderca i nie wie za bardzo, jak się do tego zabrać, ten jego profesjonalizm wychodzi w paru takich momentach, bo bardzo metodycznie do tego podchodzi. To znaczy zbiera kandydatury, wymyśla sposób, w jaki może zebrać kandydatury swoich konkurentów.
Czyli bardzo fałszywą firmę tak, tworzy. Tak,
bardzo obiektywnie ocenia siebie wobec tych kandydatów i postanawia wyeliminować tych, którzy są obiektywnie lepszymi od niego kandydatami na to samo stanowisko, a także postanawia wyeliminować pana, który obecnie zajmuje stanowisko, które on chciałby objąć.
Dokładnie. I w tle tego wszystkiego jest dużo bardziej powiązany z Parasite'em motyw rodziny i bycia zamożnym, czyli mamy pewien
względnie
status.
Względnie zamożnym, bo to jest taka zamożność, która jest trochę nad wyrost, to znaczy...
Tak, żyjemy ponad stan.
Żyjemy ponad stan, albo żyjemy na granicy tego, na co możemy sobie pozwolić, w związku z tym każde najmniejsze potknięcie powoduje absolutny dramat życiowy.
Tak, ale to a propos pewnych dysproporcji, jeżeli chodzi o to, jak jest oceniana zamożność w jakim kraju, bardzo mocno zwróciłem uwagę na fakt, że w momencie, kiedy trwa już jego, czyli naszego głównego bohatera, walka o zdobycie lepszej pracy, to wiemy, że od 13 miesięcy tej pracy nie może dostać i wiemy też, że dopiero teraz kończy się odprawa, którą dostał po zwolnieniu z pierwszej pracy i oni żyli mniej więcej na tym samym poziomie, czyli mieli bardzo ładny dom, duży, mieli
ale
dwa
stary,
samochody.
Ale stary, zużyty.
Tak, i mogli posyłać córkę na lekcje wiolonczeli. Więc tutaj pokazuje ci, że jednak tak jak może chcielibyśmy być, wiesz, podobno Polska jest oficjalnie 20. gospodarką świata, widziałem taki nagłówek dzisiaj, do Korei nam jeszcze trochę brakuje.
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tytuł tego filmu, czyli Bez wyjścia, jest tytułem w pełni kłamliwym, bo tych wyjść, które były
jest
możliwe,
mnóstwo.
Jest mnóstwo. Zresztą jeden z tych jego potencjalnych konkurentów pokazuje to, że on znalazł inną pracę. Nie jest to praca jego marzeń, nie jest to coś, w czym on się spełnia. Fakt, że jest tytuł Bez wyjścia, no to jest coś, co siedzi w głowie głównego bohatera. Zresztą to jest tam kilkukrotnie poruszane w tym filmie, tak, że oni po prostu nie widzą się poza branżą papierniczą. Ja jestem papierniczym roku i muszę pracować z papierem, bo inaczej nie dam rady sobie w życiu, a wszyscy naokoło podrzucają im różne nowe pomysły, tak? Otwórz kawiarnię, zmień branżę, tak? Zrób różne rzeczy. Ale kto z nas tak się nie czuje czasami? Na zasadzie w pewnym wieku
już ja tak
teraz
się
będę teraz zmieniał wszystko w swoim życiu.
Będę
nie
się
mam
uczył
już,
czegoś
nie
nowego?
Nie mam już na to siły. Chcę robić to, co robiłem do tej pory i w czym byłem dobry, ale Filip, nowoczesne rozwiązania technologiczne mi to uniemożliwią i to jest coś, z czym wielu z nas będzie musiało się niedługo zmierzyć.
Tak, AI zje nam pracę wszystkim, albo ograniczy, albo zmieni jej charakter w sposób wyraźny.
Należy jednak podkreślić, aby nie traktować tego filmu jako film instruktażowy, a jedynie jako pewnego rodzaju kontemplację, którą należy odczytywać w sposób tylko i wyłącznie symboliczny.
Tak, tak. No szczególnie, że jest to czarna komedia, więc tutaj rzeczy, które w tym filmie są pokazane, prawdopodobnie miałyby dużo gorsze konsekwencje w prawdziwym życiu, bo pan nasz główny bohater dokonuje tych zabójstw po drodze i tak naprawdę nie spotyka go żadna przykra konsekwencja, poza tym, że no to rodzinne życie trochę cierpi i niewątpliwie relacja męża z żoną tak szczęśliwa, którą obserwujemy w otwierającej film scenie grilla, kiedy podarowanego przez instytucję węgorza mogą wszamać.
To jest akurat taki wątek, który jest dosyć potraktowany po macoszemu. To znaczy ta relacja rodzina jest pokazana w sposób ciekawy, pokazuje, że ta ich udana, szczęśliwa, rodzinna relacja jest trochę fasadowa,
tak,
bo w momencie,
jedna
kiedy...
Jedna z wielu fasad w tym filmie. No.
Która w momencie, kiedy ta sytuacja ich finansowa się pogarsza, to się wszystko zaczyna sypać, pojawiają się wątpliwości, pojawiają się podejrzenia o zdrady i tego typu rzeczy, ale z drugiej strony też pokazuje, jak ta rodzina się dostosowuje do tej sytuacji, bo w pewien sposób, żeby już wszystkiego nie spoilować, ta rodzina staje się też współuczestniczącymi w tych jego zbrodniach i robią to w sposób, zdaje się, wszyscy poza córką w pełni świadomy.
Tak, to jest przykład tego, że chyba to jest, wiesz, taki trochę, może różnica kulturowa, może nie, ale żeby zachować honor rodziny, musimy ten honor splamić, ale tylko my o tym wiemy, a na zewnątrz wszystko jest spoko, nie? Bo przecież dalej mamy ten status, dalej mamy ten szacunek. Mimo tego, że był ten moment taki krótki, kiedy pani żona, dosłownie pani żona, bo tak było tłumaczone to, co się wyświetla w telefonie.
Tak, pani żona.
Naszego głównego bohatera, która nie pracuje i jest tak zwaną housewife i może sobie chodzić na lekcje tenisa i spędzać dni w kawiarni, to jednak została potem pomocniczką dentysty, czyli patrzyła w gębę, zanim przyjdzie pan dentysta lub pani dentystka i ta koleżanka z tego chyba klubu tenisowego mówiła, to ty tu pracujesz, tak? A mówi, nie, tak, jestem tutaj higienistką, czy jakkolwiek to się nazywało. I ona musiała przełknąć tą gorzką pigułę, a nasz główny bohater, mimo tego, że tak jak powiedziałeś, droga do wyjścia z tej sytuacji jest niejedna i w toku trwania tego filmu widzimy, że każdy rozsądny człowiek by po prostu, no dobra, to teraz będę robił to i zobaczymy, co będzie dalej. To on ślepo trzyma się tego swojego postanowienia, dzięki czemu oczywiście my jako widzowie dostajemy film, który cię zaskakuje i zapewnia rozrywkę, choćby w tej fantastycznej scenie, gdzie muzyka jest tak głośna, że dialogów nie słychać, a trwa dobre 5 minut i oni ciągle mówią w trakcie, a w zasadzie krzyczą, ale muzyka jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo głośno, lub w sytuacji, kiedy tu przeczytałem komentarz, który byłby fajnym, ciekawym twistem, ale to by poszło za daleko, to znaczy w momencie, kiedy nie na samym końcu filmu, ale pod koniec nasz bohater kopie dół kolejny i obrazek pod tytułem jest tak zmęczony, że w tym dole, w domyśle grobie się po prostu położył. To był cudowny, cudowny obrazek, ale przeczytałem komentarz, że a ja myślałem, że jak on wykopał ten ostatni dół, to okaże się, że pod ziemią w jego, na jego posiadłości jest mnóstwo ciał, że on zabijał od lat, żeby uzyskać tą pozycję w firmie. Na szczęście nie, bo to by chyba przekroczyło trochę jako tako prawdopodobny
Ewentualnie drugi scenariusz możliwy w tej sytuacji to jest, że kopiąc ten dół odkrywa, że tam leżą szkielety sprzed wielu lat, bo że jego, to jest jego stary dom rodzinny.
Tak, jego rodzice. Tata, no. Tak,
ale to wtedy znowu byśmy nawracali do wartości sentymentalnej i tego, że ten dom rodzinny jest tym centrum traum międzypokoleniowych. Tutaj tak, tego uniknęli, bo ten film jest dużo bardziej pogodny w swoim przebiegu fabuły. Jest w nim dużo humoru, takiego wręcz fizycznego, trochę slapstickowego. Jest dużo takich zabawnych fizycznych gagów, więc bardzo ciekawy miks takiego zabawnego, lekkiego wręcz filmu o typie, co morduje konkurentów, z jakimś takim głębszym przemyśleniem na temat społeczeństwa i wartości pieniądza w życiu.
Tak, jeżeli na przykład jesteście, drodzy słuchacze, tymi, którzy nie do końca lubią kino dalekowschodnie z jakiegokolwiek powodu, to akurat tego typu film, tak jak Parasite 6 lat temu, jest dobrym gateway movie. Możesz zacząć, drogi widzu, drogi słuchaczu, osobo słuchająca, słuchaczko, od filmu Bez wyjścia i sobie kopać tą dziurę i szukać nowych, innych ciekawych produkcji, bo zdecydowanie jest to film, który jest absolutnie jakiś i trochę mnie dziwi fakt, że został tak bardzo pominięty w Oscarach, jeżeli faktycznie powodem jest to, że pan reżyser i scenarzysta trochę się zapędził w swoim pracoholizmie i zapomniał, że jest strajk.
Znaczy, na pewno zaletą tego filmu jest to, że jest bardzo, bardzo przystępny. To znaczy, każdy może na tym filmie się dobrze bawić, ale jeszcze, Filip, chciałem ci powiedzieć, że znalazłem taką fajną też interpretację trochę tego filmu, gdzie ktoś napisał, że ten film jest trochę jak opowieść Wigilina. Mhm. Znaczy, jego trzy ofiary są jak te trzy duchy od pana Scrooge'a, czyli duch przeszłości, czyli ten pan od płyt winylowych, który siedzi w tym swoim fachu papierniczym, tak, i nie potrafi z niego wyjść i nie widzi w ogóle żadnej przyszłości poza nim. Okay. Mamy ducha teraźniejszości, czyli pana, który pracuje w sklepie obuwniczym, znalazł sobie inną drogę i próbuje jakoś to sobie poskładać. I mamy tego obecnego menedżera, który trochę zwiastuje to, w jakiej sytuacji za chwilę znajdzie się nasz główny bohater, czyli że niby będzie miał pracę swoich marzeń, ale ciągle będzie miał z tyłu głowy, że za chwilę go wywalą i że tak naprawdę do niczego się nie nadaje. Więc jest też ciekawa interpretacja.
Tak, i by całkiem słuszna. Ja chciałem dorzucić tutaj do ciekawostek dwie fajne informacje, które znalazłem a propos. Ty, drogi widzu z zachodu, nie będziesz pewnie łapał wszystkich nawiązań do kultury koreańskiej.
Oj, to na pewno.
Z przyczyn oczywistych. I dwie rzeczy, które są fajne, to Hubert, córka młodsza, która była wybitną w filmie wiolonczelistką, ale przez większość filmu nie słyszeliśmy jej talentu, bo była o nim tylko mowa, a ona sama nie chciała pokazywać, jak gra przy rodzicach. Dopiero później usłyszeliśmy, że faktycznie jest dobrą wiolonczelistką, miała takie obrazki, gdzie były kolorki, kropeczki,
kreseczki.
Ja
się zorientowałem, że ona tam sobie komponuje przy użyciu swojej własnej jakiejś notacji muzycznej, tak, gdyż prawdopodobnie jest na jakimś spektrum autyzmu albo coś
takiego. No, bo nie mówi za bardzo w trakcie filmu, co jest zresztą, o czym jest wspomniane nie raz. To jest nawiązanie do prawdziwej wiolonczelistki, geniuszki, nastolatki z Korei i to są jej prawdziwe rysunki tej dziewczyny, która dokładnie w ten sposób tą muzykę zapisywała i zrobili taki ukłon w stronę jej talentu. A druga rzecz to jest, proszę pana, ten ząb, który przez cały film boli naszego głównego bohatera i na końcu, no nie na końcu, ale jakby w trzecim akcie ostatecznie ten ząb zostaje wyrwany w dobry filmowy sposób, to znaczy wypiłem na tyle dużo, że nie będzie mnie bolało, więc biorę obcęgi i ten ząb wyciągam. To tutaj są dwa nawiązania, które znalazłem. Po pierwsze jest takie, że jest to nawiązanie prawdopodobnie do starej powojennej koreańskiej powieści, która się nazywa Misfire, o tym, że ząb jest symbolem sumienia głównego bohatera i że im bardziej ten bohater książki się pozbywa swoich bolących zębów, tym mniej, wiesz, jest bardziej bezwzględny.
Czyli
w ogóle
on tutaj symbolicznie pozbywa się wyrzutów sumienia.
Tak, dokładnie. A druga rzecz, że to jest nawiązanie do przysłowia koreańskiego, które mówi, że to jest tak, jakbym stracił chory ząb i to jest bardziej łagodne nawiązanie, czyli do tego, jeżeli coś było jakimś dyskomfortem w twoim życiu i nareszcie się tego pozbyłeś i możesz żyć bez tego ciężaru. To tutaj też powiedzmy symbolicznie, bo to jest po trzecim zabójstwie, więc teoretycznie dokonał tego, co wiesz, sobie to, co zaplanował, zostało dokonane i dostał tą pracę, która, jak wiemy, jest słodko-gorzkim zwycięstwem.
Ale właśnie to było ciekawe, bo ja byłem przekonany, że ten film się właśnie skończy tak, że on tę pracę dostanie i się okaże, cytując Adasia Miałczyńskiego, że to się okaże udręką za grosze, a tymczasem pierwsza jego reakcja po tym, jak zamykają go w tym magazynie z tymi wszystkimi maszynami, tak, zapala sobie światło i już jest sam w robocie, o którą tak uparcie walczył, to jest zachwycony tą sytuacją. Sam sobie mały taniec radości sprezentował i wygląda na zadowolonego, mimo tego, że wykonuje czynności, które są w 100% zbędne. Bardzo fajnie ta scena pokazuje, jak sobie on i te maszyny, które przewożą belę papieru, wchodzą wzajemnie w drogę i że jak on wykonuje bezsensowne czynności, które zresztą mówił, że nie będzie ich robił, bo już nie trzeba przecież pałką walić w belę papieru, żeby sprawdzić, tak czy robi. Jest dobrej jakości, bo już robot sam to sprawdza i rzeczywiście robi to jednocześnie razem z robotem. To było zaskakujące dosyć i trochę zmienia wydźwięk tego filmu, bo tak, w standardowym rozwiązaniu by było tak, że otrzymuje pracę swoich marzeń i się okazuje, że jednak to też nie dało mu satysfakcji i że to sumienie jednak go gryzie, a tutaj nie do końca.
Dokładnie. To jest tego typu film, że nawet jak my tu mówimy, co tak naprawdę w tym filmie się wydarzy, to znaczy, że są popełniane te morderstwa, że on ostatecznie dostaje pracę, to tam jest na tyle dużo w tle, na tyle dużo wokół tych kluczowych scen, że nawet tak zespoilowany przez nas film bez wyjścia może być bardzo przyjemnym dla was seansem, bo pewnych rzeczy się absolutnie opowiedzieć nie da. Tego, jak panowie piją na umór, jak to robią, jak to jest pokazane, jakie jest piękne ujęcie z wnętrza kufla na przykład, to trzeba zobaczyć i samo opowiadanie o tym nie jest w stanie zepsuć tej sceny, bo jest bardzo dobra i bardzo zabawna.
W ogóle w tym filmie jest bardzo dużo ciekawych ujęć, to też jest prawdopodobnie Park Chan-wook, miał bardzo dużo pomysłów i wiele z nich zrealizował, ale nie wiem dlaczego taka jedna skromna sztuczka montażowa strasznie mi zapadła w pamięć po seansie tego filmu, to znaczy kiedy on już wychodzi z mieszkania tego trzeciego gościa, z którym właśnie pił na umór i jest takie piękne cięcie montażowe, że on otwiera drzwi w jednym mieszkaniu i potem wchodzi do drugiego, do swojego mieszkania. To był taki moment, że mówię, co tu się wydarzyło? I dokładnie zajęło mi około 10 sekund, żeby się zorientować, że on już jest w zupełnie innym miejscu, a to było tak płynnie, fajnie zrealizowane, że jakoś mi to zapadło w pamięci, mimo tego, że tych ciekawych ujęć i takich pomysłów montażowych było w tym filmie bardzo dużo.
Było nawet więcej niż się spodziewałem, bo tam bardzo często był wykorzystywany motyw nakładania obrazu jednego na drugi, ale ta maska wymazywała tylko części, tak? Jak na przykład był ten płomień z ogniska, kamera była wysoko i to gorące powietrze przeszło na chwilę w ten obraz, który się wyłaniał i to też tak bardzo, bardzo, bardzo sprytnie zrobione, aczkolwiek jednocześnie mam wrażenie, że tam było kilka takich dziwnych decyzji, czy jeżeli chodzi o ruch kamery, czy jeżeli chodzi o właśnie cięcia, które wyglądałyby jak takie, że celowo miały cię wyciągnąć z tego takiego, oglądam profesjonalnie zrobiony film za bardzo dużo pieniędzy, gdzie one były tak, a tu jakoś szarpnęło, a tu takie zbliżenie na sekundę przed cięciem. Dlaczego? Po co było to zbliżenie? Takie rzeczy, nie?
Ale być może miało to właśnie oddać ten taki trochę dziki charakter i taki nieprzewidywalny i niezaplanowany przez niego charakter tego jego działań. On postępował trochę instynktownie w tych swoich wszystkich przygodach morderczych. W związku z tym być może mieliśmy cały czas też być wytrącani właśnie z takiego poczucia komfortu, że wiemy już teraz, co się dzieje i w którą stronę to idzie. Udało się to wyśmienicie, bo wszystkie te jego intrygi mordercze strasznie mi się kojarzyły z końcówką filmu American Psycho, kiedy on już, Patrick Bateman już dostaje totalnego świra i po prostu w chaotyczny sposób morduje wszystkich po kolei, których spotyka. To słynne ujęcie, gdzie on w tych obrotowych drzwiach, tak, wychodzi, wybiega z budynku, ale potem jeszcze z tymi samymi drzwiami wraca, żeby zastrzelić tego tam stróża, który siedzi na recepcji. Więc to mi się z tym też bardzo intensywnie skojarzyło. Ja bardzo lubię takie filmy, gdzie mamy takiego erratycznego głównego bohatera, który nie do końca wie, co robi i się w tych wszystkich sytuacjach musi odnaleźć. No pomysł z tym, żeby trupa związać drutami
do bonsai, tak, czy do czegoś tam.
Do modelowania drzewek bonsai i go tak bardzo intensywnie ścisnąć, a następnie zakopać pod drzewem, bo to jest dobra pożywka. Bardzo ciekawy pomysł. Trochę nie do końca rozumiem motywację może syna, bo to był taki moment, gdzie ten syn właśnie z dachu siada na dachu z tymi fajkami, które dostał od ojca i patrzy w dół tej szklarni i widzi, że on tam człowieka ma martwego, a potem tak łatwo daje się przekonać, że to jednak była świnia. Nie do końca zrozumiałem być może, czy on wie, czy nie wie, czy akceptuje.
Może to jest jakiś poziom, którego nie jesteśmy w stanie zinterpretować, albo masz przyjąć to dokładnie tak, jak jest. Syn nie chce się, wiesz, pozbyć ojca, nie chce się pozbyć matki, chce być dalej częścią tej rodziny. Może na jakimś poziomie wie, że to, wiesz, tak jak było powiedziane, że tata przyszedł, pojawił się w jego życiu, jak on miał dwulatkiem był, nie pamięta swojego prawdziwego ojca i takie tam. Dużo jest do interpretowania i na tym polega siła tego filmu, że rzeczywiście można z niego wyciągać dużo różnych fajnych elementów, a że dodatkowo dotyczy problemu, z którym boryka dotyka się wielu ludzi, Hubert, obecnie. Czyli nowe rozeznanie na rynku pracy w sytuacji, kiedy ten rynek pracy zmienia się tak bardzo z różnych względów, może być doświadczeniem trudnym, w związku z czym tutaj takiego rodzaju katarzis filmowe, gdzie zobacz, inni mają gorzej, ale jakoś sobie radzą, nie jest wcale złe.
Tak, bardzo też podobał mi się pomysł, że wszystkie te jego uczynki na sucho mu po prostu uszły w 100%. Nieudolność policji koreańskiej pokazana w sposób fantastyczny, różnego rodzaju oczywiście też zbiegi okoliczności, które pomogły mu jakoś się z tej sytuacji wydobyć, ale tak, fakt, że on na wszystkich tych przesłuchaniach, jak rozmawiał z policją, to był tak ewidentnie winny, po prostu tak był ewidentnie winny, nawet bez oglądania reszty filmu było widać, że on jest winny.
Tak, szczególnie, że żona siedzi nieruchomo i tak, patrzy na niego intensywnie.
I absolutnie żaden z tych policjantów nie zwraca na to uwagę, jest też cudowne.
Tak, dokładnie, więc drodzy Państwo, myślę, że nie będziemy przedłużać.
I w ogóle dużo muzyki było w tym filmie.
Bardzo dużo muzyki.
I to takie muzyki piosenkowej, bym powiedział.
Szlagiery z lat minionych, takie, co ich nie znamy i takie, co je znamy. Hubert, nie będziemy przedłużać. Ja myślę, że dżingiel może być jeden dla wszystkich, bo śmiem twierdzić, że zarówno kopnęłabym cię, gdybym mogła.
Jest spoko.
Wartość sentymentalna.
Jest spoko.
I bez wyjścia.
Jest spoko.
Jeżeli chodzi o wysokość ich umieszczenia, to jak zwykle jest to kwestia indywidualna. Tutaj byłoby jeden jest wyżej, drugi jest niżej, więc uznajmy, że po prostu wszystkie są ok, nie będziemy tutaj się jakoś nad nimi specjalnie pastwić już. Mamy nadzieję, że Państwo choć trochę z nich widzieli i ten podcast nie był takim zupełnie spoilerowym doświadczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, to Hubert, czy będzie to filmowe zwieńczenie pewnej serii odcinkowej z małego ekranu?
Mówisz, że tak?
No bo już zaraz Peaky Blinders przecież będzie na Netflixie, więc myślę, że po Wielkiej Nocy zajmiemy się Peaky Blinders, a jeśli bogowie czasu pozwolą, to też se pójdziemy na projekt Hail Mary. Może?
W żadnym wypadku.
A komu to potrzebne?
A komu to potrzebne? No właśnie.
A dlaczego?
Dlaczego?
Chciałem powiedzieć, że w ogóle bardzo dużo rzeczy zbiega się teraz w czasie rzeczy
do
obejrzenia, a następnie omówienia.
Więc będzie trzeba dokonać jakichś bardzo trudnych decyzji, bo na pewno na wszystko nam nie wystarczy czasu.
Tak, jakakolwiek by to decyzja nie była, na pewno zostaniecie, szanowni Państwo, o tej decyzji poinformowani zawczasu, czyli wtedy, kiedy wymyślimy.
Dokładnie. Albo w trakcie odcinka będziecie słuchać i wtedy będziemy Wam mówić, o czym zdecydowaliśmy.
Tak, jedno jest pewne. Pomimo traum, które przeżyliśmy oglądając trzy filmy omawiane dzisiaj, powrócimy do Was jeszcze silniejsi w kolejnym odcinku podcastu Hammerzeit.
Pa!
Koniec!